Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa. Zapraszam do udziału w rozmowach niedokończonych, gośćmi których są dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś, kierownik Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca i członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam.
I pani doktor Imelda Chłodna, adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także wykładowca i kierownik Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść
witam
Boże.
Serdecznie pani doktor. Są z nami także studenci z kulturoznawstwa, ze specjalności kulturoznawstwo. Kierunek, jeden z kierunków obecnych w naszej uczelni, obok politologii, dziennikarstwa, także informatyki. I dzisiejszy temat humanistyka w kulturze, więc myślę, panie profesorze, pewnie tak też egzaminy wyglądają, że metodologia jest ważna i podejście do tematu, jakie zastosuje student, to może zacznijmy po prostu od wyjaśnienia pojęć. Czym jest humanistyka, żebyśmy tutaj dobrze się poruszali?
Tak, słusznie. Wyróżniamy trzy aspekty poznawcze, wspomniał ojciec o metodologii. Chodzi tu o kolejność wyjaśniania, od tego co najprostsze do tego co złożone. Mianowicie pierwszy to jest aspekt etymologiczny dotyczący pochodzenia słowa i jego znaczenia. Słowo humanistyka wywodzi się z łaciny, pochodzi od słowa homo, człowiek, a więc w takim pierwszym znaczeniu ogarnia wszystko to, co dotyczy człowieka i jego kulturowej działalności. Chodzi oczywiście o człowieka historycznego, konkretnego, tego, który w dziejach się w jakiś sposób zaznaczył. I od tego słowa homo, człowiek, mamy derywat humanistyka i takie derywaty jak na przykład humanitaryzm, humanizm i tak dalej. A więc wraz z tą definicją etymologiczną mamy jakby zakreślony przedmiot i zakres tego, czym humanistyka się zajmuje, czego dotyczy. Jeszcze raz powtórzę, człowiek historyczny i wszystkie jego celowe i świadome czynności kulturotwórcze.
A więc od kiedy możemy mówić o humanistyce?
No, sądzę na podstawie moich dociekań historycznych, że humanistyka pojawiła się równolegle w tradycji kultury greckiej, równolegle z filozofią, jeśli nie wcześniej. Od filozofii. Zazwyczaj głosi się, że to właśnie filozofia jest tym pierwszym krokiem, jaki Grek wykonał, opuszczając teren kultury mitologicznej, opartej na mitach poetyckich, czyli na fikcji literackiej, powiedzielibyśmy dzisiaj, w kierunku poznania naukowego, opartego na doświadczeniu i operującego racjonalnym argumentem. Nie konstrukcją poetycką, być może piękną, ale ostatecznie nie odróżniającą prawdy od fikcji, od zmyślenia. W tym samym czasie, gdzieś między VII, VI a IV wiekiem przed Chrystusem, rodziły się, powiedzmy, równolegle filozofia i humanistyka. Dlaczego? Dlatego, że człowiek w kulturze greckiej okrzepł. Powstawały miasta, te miasta się rozwijały, a wraz z nią rozwijały się poszczególne dziedziny kultury, przede wszystkim sztuka, a najważniejszą wówczas dziedziną taką kulturotwórczą była literatura. Była działalność literacka w jej najszerszym rozumieniu. Bo to była jeszcze mitologia, ale to już był krok w kierunku studiów nad językiem, studiów nad relacją języka do rzeczywistości, studiów nad relacją języka do użytkownika tego języka. No i rzecz jasna, wiązał się z tym wzrost świadomości Greka, który, powiedzielibyśmy, no, przyjmował pozycję wyprostowaną, wertykalną. Już nie był horyzontalnie związany ze światem, ale miał czas na refleksję, na to, by się zatrzymać nad sobą i nad własną działalnością w świecie, nad jej sensem. A więc można powiedzieć, to, co nazywamy humanistyką, no to jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza, dziedzina refleksji człowieka nad samym sobą. I to się zaczęło w starożytnej Grecji i trwa, chwalić Boga, po dziś dzień.
No właśnie, o Grecji mowa, więc myślę, że warto by tutaj zapytać o grecki model wychowania człowieka. Może pani doktor, jak to wyglądała ta grecka paideia?
Tak, więc Grecy swój ideał wychowawczy nazwali, używając terminu paideia, właśnie też wskazując na etymologię tego terminu. Pochodzi on od greckiego słowa pais, czyli chłopiec. Paideia byłoby to właśnie wychowanie człowieka ku pełnemu ideałowi człowieczeństwa. I bardzo ważny jest ten ideał, jego zrozumienie chociażby dla naszej kultury, również łacińskiej, czy cywilizacji łacińskiej, ponieważ ona też została nabudowana na tej filozofii greckiej. I chociaż wychowanie, teorie wychowania, koncepcje wychowania są różne w każdej kulturze, w każdej cywilizacji, to Grecy jako pierwsi zauważyli, że żeby osiągnąć pełne człowieczeństwo, stać się w pełni osobą, należy przejść pewien proces wychowania. To wychowanie ma być wprowadzone w sposób konsekwentny, w sposób długofalowy, prawda? Nie wystarczą tu jakieś krótkie takie metody wychowawcze, tylko musi to być bardzo długi proces i konsekwentnie stosowany. Więc zauważyli, że człowiek ma pewne potencjalności, wychowanie jest czymś koniecznym z natury, ponieważ człowiek jest wyposażony w pewne potencjalności z natury, i wychowanie też jest czymś koniecznym, prawda? Bo jest to coś koniecznego do osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Także tutaj tym wsławili się Grecy i to przejęło też Cesarstwo Rzymskie, kultura rzymska, prawda, Rzymianie.
No właśnie, doszło do spotkania tego wychowania greckiego i rzymskiego.
Tak, ponieważ Rzymianie mieli bardzo taki poważny system wychowania, taki bardzo surowy system wychowania, głównie zwracali uwagę na wychowanie wojskowe, prawda, takie jednostronne. Natomiast kiedy doszło do spotkania tych dwóch kultur, doszło do takiego też wysublimowania kultury rzymskiej, prawda? Oni też docenili, dostrzegli potrzebę takiego życia intelektualnego, życia kulturalnego, kulturą, prawda? Także tutaj bardzo dużo zaczerpnęli od Greków i również właśnie dzięki Rzymianom to ten ideał przeszedł do kultury chrześcijańskiej później w średniowieczu.
Pokazany właśnie te poszczególne spotkania i poszczególne etapy. No i właśnie rodzi się chrześcijaństwo i co chrześcijaństwo zaczerpnęło i z tego greckiego ideału wychowania i z rzymskiego?
Właśnie tutaj wraz z pojawieniem się chrześcijaństwo doszło jeszcze do takiego uzupełnienia tego ideału greckiego, ponieważ chrześcijaństwo zauważyło jeszcze taki wymiar życia nadprzyrodzonego. Prawda? Bo Rzymianie, Grecy tutaj mieli na uwadze życie w obrębie nauki, moralności i sztuki, tych trzech dziedzin kultury. Natomiast chrześcijaństwo przejęło to oczywiście, zaaplikowało i rozszerzyło jeszcze ten ideał wychowawczy na taki motyw, rys transcendentny życia ludzkiego, prawda? Że życie ludzkie nie kończy się tutaj na ziemi, nie jest ograniczone do funkcjonowania w obrębie ziemskim, tylko jest nakierowane na cel ostateczny, czyli na zjednoczenie z Bogiem. Także tutaj doszło do takiej integralnej już koncepcji wychowania.
Czyli gdybyśmy mieli to przedstawić na jakimś wykresie, jakimś modelu rozwoju, to chrześcijaństwo w tych wszystkich koncepcjach, ideach, ideałach, no jest najbliższe ideałowi, tak?
Stanowi syntezę. Syntezę tych trzech formacji. Greckiej wizji człowieka wraz z odkryciem transcendencji człowieka, przy czym rzecz jasna Grecy ogromnie się męczyli, szukali odpowiedzi na to zasadnicze dla człowieka pytanie, jaki jest cel ostateczny jego życia, czy to życie wyczerpuje się tu i oto w ziemskich warunkach bytowania, czy też jest otwarte, a jeśli jest, to na co? A o tym świadczyła sama twórczość człowieka, kulturowa, świadczyła nauka, moralność, sztuka i kulty religijne, że człowiek nie jest zamknięty. Rzym dopełnił to wizją, można powiedzieć, Rzym czym się zasłużył? Kultem rodziny. W Rzymie rodzina i dziecko też były jakimś takim oczkiem uwagi całej kultury. Natomiast chrześcijaństwo, tak jak koleżanka wspomniała, dokonało syntezy, bo udzieliło odpowiedzi na pytanie, jaki jest cel ostateczny życia ludzkiego.
W tych koncepcjach wychowania gdzieś ścierają się, może nieraz występują naprzemiennie w zależności też od okresów historycznych, takie koncepcje jak wychowanie kolektywne, indywidualistyczne czy personalistyczne. Więc może byśmy tutaj też temu poświęcili chwilę.
To jest już, oczywiście, już w starożytnej Grecji można, sięgając do myślicieli czy do poleis greckich miast-państw, dostrzec kształtowanie się tych trzech podejść do człowieka i do kształtowania człowieka. Powiedzmy Sparta, polis Sparta czy wizja Platona. To jest klasycznie wizja kolektywistyczna, gdzie człowiek jest zaledwie jednostką i jest funkcją państwa, które jest czymś w stosunku do człowieka nadrzędnym i które określa cel życia tego człowieka, po prostu używając go jako narzędzia dla własnej ideologii. Indywidualizm rysował się wszędzie tam, gdzie była myśl, która w dziejach filozofii, w podręcznikach historii filozofii jest określana mianem myśli humanistycznej, filozoficzna, ale mianem humanistycznej, a to jest po prostu myśl minimalistyczna, czyli rezygnująca z wyjaśnienia zagadki świata, kosmosu, ładu, dlaczego jest, to jest kluczowe pytanie filozofii, a skupiająca się na człowieku i na takim, powiedzielibyśmy, prostym pytaniu, jak żyć? Jak żyć, żeby przeżyć jak najmniej, doznając cierpień, jakichś niepotrzebnych zawirowań życiowych i tak dalej. Czyli taka ograniczona do minima. I tutaj raczej indywidualizm się wkradał. Dlaczego? Dlatego, że każdy, tak na wprost mówiąc, każdy sobie w życiu rzepkę skrobie po swojemu. Prawda? Czy stoicy, czy cynicy, czy cyrenajcy. Takie były szkoły minimalistyczne, które... Natomiast personalizm, pewne zalążki personalizmu na pewno znajdziemy w Grecji, kiedy choćby sięgniemy do Arystotelesa, ale personalizm tak na dobrą sprawę pojawia się dopiero wraz z kulturą chrześcijańską. Tutaj jest, dlatego że jak koleżanka wspomniała, jest to integralna wizja człowieka, więc człowieka widzianego w całej jego rozciągłości, we wszystkich przejawach jego życia. A to jest przecież bardzo bogate.
Jakie by tu wymiary w tym personalizmie wymienić bytowania człowieka, tej osoby ludzkiej?
Myślę, że tutaj należy zwrócić uwagę na dziedziny kultury chociażby, prawda? Takie najprostsze wyjaśnienie. Tutaj, tak jak już Arystoteles zauważył, całe nasze życie jest gdzieś zogniskowane wokół poznania, wokół życia intelektualnego, wokół życia moralnego, wokół życia wytwórczego, wytwórczości, czyli sztuki. I później chrześcijaństwo dodało jeszcze tę czwartą dziedzinę, czyli religię. Prawda? Więc tutaj takie cztery wymiary ludzkiego życia sprawiają, że ta koncepcja jest właśnie personalistyczna, jest integralna. Żadnego wymiaru tam nie brakuje w niej.
Jaka koncepcja w takim razie spośród tych omawianych, czy może jeszcze jakaś dominuje dzisiaj w debacie nad współczesnym wychowaniem? Bo nieraz mówimy o tym, że z jednej strony można być świetnie wykształconym, ale z drugiej strony jakimś karłem duchowym, prawda? Przeakcentowanie różnych poziomów wychowania czy obszarów wychowania. I jaki model dzisiaj w Polsce i w Europie funkcjonuje wychowania?
No, gdybyśmy sięgnęli do, powiedzmy, bo trzeba by znaleźć jakiś aspekt, jakiś, powiedzielibyśmy, wziernik, który by nam odsłonił to, gdybyśmy zajrzeli do uniwersytetów, spytali, jakie koncepcje uniwersytetu zmagają się z sobą dzisiaj, bo jest to pewne zmaganie się. To jest to z pewnością koncepcja klasyczna, właśnie oparta na personalistycznej koncepcji człowieka, gdzie człowiek ma być wykształcony integralnie. Edukacja to jest wykształcenie i wychowanie, czyli jakieś, powiedzielibyśmy, zrealizowanie, urzeczywistnienie w człowieku cnót, dzielności wszelkich, intelektualnych, społecznych, etycznych, dotyczących sztuki czy religii. Natomiast czasy, szczególnie czasy nowożytne, przyniosły drugą koncepcję kultury i drugą koncepcję humanistyki, gdzie właściwie humanistyka już doznaje poważnego redukcjonizmu. Jest to pozytywistyczna wizja, gdzie na człowieka patrzy się jak na byt horyzontalny, żyjący tu i oto, zamknięty w świecie, i którego dramat jego bytowania sprowadza się do produkcji, konsumpcji, no i jako takiego znośnego życia, powiedzmy, w tej ziemskiej perspektywie. W związku z tym, no, humanistykę, czy łącznie z edukacją, z wychowaniem, traktuje się jako przysłowiowy kwiatek do kożucha, jako coś, co właściwie, patrząc z tej perspektywy, nie ma sensu najmniejszego. Natomiast dzisiaj przychodzi jeszcze jedna koncepcja, którą można by określić mianem postmodernistycznej, gdzie akceptując ten pozytywistyczny, czyli materialistyczny, naturalistyczny koncept człowieka, całą kulturę duchową, czyli humanitas, to, czy paideusis, to co Grecy paideusis, czy Łacinicy humanitas, a co my nazywamy człowieczeństwem, sprowadzono do gry, do zabawy pojęciowej. Bo to jest rodzaj właśnie takiego kwiatka do kożucha, ale jest. Więc może być, ale nie należy z tym wiązać jakichkolwiek nadziei. I właśnie ma to być nacechowane jakimś skrajnym indywidualizmem, ekspresjonizmem, o czymś takim. Tak to mniej więcej wygląda, bo to zmaganie się o człowieka i o jego humanitas trwa, a dzisiaj się ze szczególną mocą zawęźla w kulturze. To coraz bardziej oczekujemy na jakiś okres przełomu, w którą stronę.
Myślę, że o tych zagrożeniach za chwileczkę powiemy, tych zagrożeniach dla humanistyki. Natomiast bardzo często, bo pan profesor tutaj wspomniał o tym, że jest to zawężenie. Natomiast bardzo często dzisiaj jednak mówi się o akcjach humanitarnych, o tym, że to jest prawdziwy humanista, właśnie takie pojęcie funkcjonuje. Więc gdzieś w zakresie werbalnym humanizm, czy humanistyka, czy humaniści funkcjonują, ale jak to się przekłada właśnie na prawdziwość pojęcia?
Tak. Proszę ojca, kiedy mówimy humanistyka, należy odróżnić dwie rzeczy. Pierwszą rzecz to właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, paideusis, humanitas, czyli wizję człowieka, który ma być, można powiedzieć, zaktualizowany duchowo, optymalnie. Co się dokonuje przez filozofię, literaturę, retorykę, tak jak to rozumieli Grecy i Rzymianie. Czy generalnie przez sztukę, filozofię, czy przez nauki rozmaitego rodzaju. A więc nie zamyka się człowieka tylko w tej perspektywie horyzontalnej, do czego zmierzają wszelkiej maści materialiści i pozytywiści. I to jest taki sens najczęściej przytaczany. I on, można powiedzieć, zdobył pewną sławę. No nie wiadomo, czy słuszną, bo to może o tym powiemy, tak mniej więcej od renesansu, kiedy w kulturze nastąpił tak zwany przełom antropocentryczny, kiedy uwaga kultury przeniosła się z kosmosu, tak jak Grecy to rozumieli, czy relacji człowieka do Boga, tak jak kultura chrześcijańska tę rzecz pojmowała, na człowieka i powiedzielibyśmy, no, jego sposób przeżywania świata. I tu się wkrada indywidualizm i tu się wkrada to, co renesansowi humaniści wnieśli, czyli no, jakiś, powiedzielibyśmy, skrajny indywidualizm, właśnie ekspresjonizm, o, tego typu. I to jest i ten sens, o którym ojciec wspomniał, ale już z tą modyfikacją, z tym pewnym spłaszczeniem, z indywidualizowaniem, z psychologizowaniem kultury, dzisiaj jest bardzo modny. Dlatego słusznie, że ojciec zwrócił na to uwagę. Natomiast to właściwe znaczenie słowa humanistyka to są humaniora, to są nauki humanistyczne. Historia, nauki filologiczne, no i takie nauki jak na przykład kulturoznawstwo.
A wiemy, że one są dzisiaj niestety ograniczane.
No z jednej strony są ograniczane, bo jak nawet sama pani minister powiedziała, humanistyka nie ma przyszłości. No to już nie będę tego komentował, bo to jest, nie wiem jakie były intencje, nie znam kontekstu tej wypowiedzi, ale jeśli to było powiedziane serio i z pewnym proroctwem, to znaczy, że odwracamy się od własnej tradycji, że zmierzamy właściwie ku barbarzyństwu, bo trzeba wiedzieć, że homo faber, czyli ten lansowany przez materializm i pozytywizm, wytwórca narzędzi i konsument, nie buduje kultury. Homo faber nie buduje kultury. Buduje człowiek, który... Jeszcze inaczej powiem. Łacinicy odróżniali dwie rzeczy. Actus hominis i actus humanus. Actus hominis to są wszystkie akty naturalne. Oddychanie, pobieranie pokarmu, rozmnażanie się i tak dalej. Natomiast actus humanus to są akty ludzkie jako ludzkie. Poznanie, miłość, wolność, religijność, podmiotowość i tak dalej. I człowiek realizuje się tam, gdzie jest actus humanus, gdzie są tego typu. Natomiast, rzecz jasna, wszystko to, co należy do sfery wegetatywno-sensytywnej, tej takiej roślinno-zwierzęcej, jest ważne, bo człowiek jest jednością psychofizyczną. Ale wytwórca narzędzi nie tworzy kultury. To widać, kiedy popatrzymy na historię cywilizacji. Potężne cywilizacje, które miały wszystko do zabijania, ginęły. Natomiast cywilizacje, które wydawały się słabe, a miały wysoką kulturę duchową, przetrwały. I dzięki temu trwa Europa, że trwa w niej kultura duchowa właśnie humanistyczna.
Nie wiem, czy już studenci są po egzaminie, czy po wszystkich egzaminach w tej sesji. Pewnie jeszcze nie, bo ona trwa. Natomiast no, jest to okazja, żeby dzisiaj w studiu telewizyjnym w dodatku zapytać pana profesora czy panią doktor o to, co was też nurtuje. Może na bazie tych tematów, o których dzisiaj mówimy, humanistyka w kulturze.
Ja chciałbym zadać pytanie panu profesorowi. Panie profesorze, nawiązał pan przed chwilą do nauk humanistycznych. Chciałbym się zapytać, czy istnieje, jeśli tak, jaka jest metoda nauk humanistycznych?
Tak, to jest problem już, mówimy o humanistyce w tym drugim znaczeniu, jako humaniorach, czyli naukach humanistycznych, gdzie mamy nauki historyczne, filologiczne, czy powiedzmy znawstwa bądź logie różnego rodzaju, tak jak na przykład kulturoznawstwo czy choćby politologia. Tak najprościej mówiąc, humanistyka posiada własną metodę. Metoda ta nosi nazwę interpretacji, od łacińskiego słowa interpres, pośrednik, co znaczy, że fakt kulturowy, to co, wytwór człowieka, jaki wyjaśniamy, jest pośrednikiem pomiędzy nami a tą kulturą, człowiekiem, który go wytworzył i tą kulturą, w ramach której ów fakt powstał. I taki fakt, fakt kulturowy, to co zastajemy, podlega po pierwsze, musimy opisać dokładnie, to już jest rzecz samego humanisty, jego wiedzy i można powiedzieć tego, co jeden z moich profesorów określał mianem spiritus vonhalitatis, a więc pewnej intuicji poznawczej. Dalej trzeba dotrzeć do przyczyn tego faktu. Dlaczego człowiek tak a tak wytwarzał? Dlaczego budował takie teorie? Dlaczego budował tak, a nie inaczej domy, świątynie, pisał takie, a nie inne traktaty, wiersze, cokolwiek. Każdy fakt, jak owoc actus humanus, jest faktem kulturowym. I wreszcie trzeci etap po dotarciu do przyczyn to ocena tego faktu. Mianowicie, na ile on realizuje w sobie te ideały humanitas. Czy jest faktem kulturotwórczym? Nie tylko, że jest jako fakt, ale czy jest faktem kulturotwórczym? Czyli czy on nas, tych, którzy są dziedzicami tych faktów, buduje? Czy pozwala nam realizować nasze człowieczeństwo? Czyli przekazuje nam doświadczenie określonego rodzaju.
Ja chciałam właśnie zapytać o tą dokładną różnicę między faktem kulturowym a kulturotwórczym.
Tak. No wszystko to, co człowiek dodaje celowo i świadomie do świata zastanego, bo świat jest czymś zastanym, danym nam i jednocześnie zadanym. Wszystko nosi nazwę faktu kulturowego. Odróżniamy fakty przyrodnicze i fakty kulturowe. Dom nie jest faktem przyrodniczym, bo przyroda nie buduje domów. Jest faktem kulturowym. Natomiast nie wszystko to, co człowiek tworzy, i to doświadczenie, ten tezę mamy daną w doświadczeniu, realnie bogaci kulturę. Stworzymy fakty, które kulturę deterioryzują, a tym samym uderzają w człowieka. Czyli nie są, nie wszyscy. Dlaczego ta różnica? Każdy fakt kulturowy jest, powiedzielibyśmy, obrazem naszej wiedzy o świecie. A wiedza jest albo prawdziwa, albo fałszywa. Jeśli wiedza jest fałszywa, fakt jest faktem kulturowym, ale nie jest faktem kulturotwórczym. Zwykle podaję tutaj ten charakterystyczny przykład obozu koncentracyjnego. Jest to fakt kulturowy. Wytworzył go konkretny, historyczny człowiek na kanwie jakiejś wizji świata i człowieka. I nie jest to fakt kulturotwórczy, bo uderza w kogo? W twórcę kultury, w tego, który jest podmiotem kultury. A więc twórcy tego faktu trafił się błąd i fałsz.
Ja mam pytanie, jaka jest relacja między kulturą a ideologią?
No, to koleżanka tutaj specjalizuje się. Tak.
Bardzo to proszę. Tak, jeśli chodzi o kulturę a ideologię, to może tutaj przeciwstawimy nie tyle może kulturę i ideologię, ile realizm a idealizm, prawda? To jest tak na zasadzie realizmu i idealizmu. Chodzi tutaj o to, że realizm odnosi nas do realnej rzeczywistości, prawda? Stąd nazwa. W realizmie wychodzimy od doświadczenia, prawda? Od doświadczenia zmysłowego na podstawie wiedzy, badania rzeczywistości, czytania rzeczy, czytania rzeczywistości, formułujemy jakieś teorie, czy to filozoficzne, czy to teorie naukowe. Natomiast w idealizmie mamy odwrócenie porządków. Prawda? Najpierw powstaje pomysł, projekt, idea jakaś i później naukowiec czy jakiś filozof, prawda, który może być idealistą, aplikuje te swoje pomysły, projekty na rzeczywistość. prawda? Czyli bez wcześniejszej konfrontacji z rzeczywistością. Tutaj tym różni się realizm od idealizmu. Czyli mówimy, że idealizm jest a prioryczny, prawda? Nie a posterioryczny, nie mający związku z doświadczeniem, prawda, z naturą, tylko a prioryczny, coś narzuca a priori, prawda? Dlatego mówimy idealizm. Od słowa idea, prawda? Mamy jakąś ideę, jakiś ideał, na przykład człowieka, prawda? I chcemy go zrealizować, prawda? Bez konfrontacji z rzeczywistością, z ludzką naturą. I to jest bardzo niebezpieczne, prawda? Takie oderwanie myśli od rzeczy, od rzeczywistości.
Bo wówczas następuje, tak jak koleżanka mówiła, odwrócenie perspektywy. Dostosowuje się człowieka do wizji. Nie wizję do człowieka, tylko człowieka do wizji. Człowiek staje się surowcem jakichś technologii naukowych, właściwie pseudonaukowych, trzeba by powiedzieć, pseudofilozoficznych, czy jakichś obłąkanych ideologii społecznych. Najczęściej takich jak socjalizm w jego tych różnych wersjach, jakie w Europie aktualnie się zmagają z sobą.
To już wtedy bywa niebezpieczne. Zaprosimy także naszych telewidzów do tego spotkania. Dzisiaj gośćmi są pan profesor doktor habilitowany Henryk Kieroś, kierownik Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu i wykładowca tej uczelni, a także pani doktor Imelda Chłodna, adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury KUL i wykładowca, a także kierownik Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Są także studenci kulturoznawstwa naszej uczelni. Numery telefonów 657-0011 dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 Polski Południowej, a także końcówki 13 i 14 dla słuchaczy z zagranicy. Czynne są także telefony w naszej rodzinie 536-600-300 i końcówka 400. Powiedzieliśmy o tej bardzo ciekawy temat, o tej takiej redukcji i dostosowaniu człowieka do pewnej wizji, a z drugiej strony, co jest błędem, a z drugiej strony możliwość dostosowania wizji do człowieka, tak żeby człowieka ubogacić, żeby z człowieka wydobyć to, co jest jego, przynależne człowiekowi. Więc może powiedzmy o zagrożeniach dla współczesnej humanistyki. Gdybyśmy mieli je tak jakoś spróbować wyliczyć, skatalogować.
Tutaj może ja zacznę.
Bardzo proszę.
Na pewno te zagrożenia są różne, prawda, rozmaite, a można taki podział na przykład przyjąć zagrożenia filozoficzne ze strony filozofii, zagrożenia humanistyki kulturowe jakieś, prawda, odnośnie określonych kultur i zagrożenia obyczajowe, prawda, na przykład takie. I tutaj tak można sobie to zgeneralizować, prawda? Także filozofia może mieć wpływ, różne filozofie, również obyczajowość, prawda? Także tutaj też bardzo ważna. I u podstaw tych wszystkich zagrożeń leży jakiś błąd poznawczy, prawda? Jeżeli w punkcie wyjścia pojawi się jakaś błędna wizja człowieka, osoby, celu ludzkiego życia, to wówczas humanistyka jest sprowadzana na złe tory, prawda? Nie służy człowiekowi, nie rozwija człowieka, tylko wręcz mu zagraża albo degraduje człowieka. Także tutaj punktem wyjścia jest koncepcja osoby, koncepcja człowieka. Czy to jest osoba, czy jest rozumiana inaczej, nie jako osoba, prawda? Także tutaj jest to takie kluczowe zagadnienie. I wtedy w ten sposób rozumie się humanistykę.
W czasach nowożytnych takie dwa zagrożenia pojawiły się, które do dzisiejszego dnia pokutują w kulturze. Pierwszym z tych zagrożeń był pozytywizm, wspomniany już przeze mnie, który i narodził się w łonie modernizmu i on sam był poniekąd przyczyną tak zwanego modernizmu, od łacińskiego modernus, nowoczesny, takiej już zapoczątkowanej w renesansie ideologii, powiedzielibyśmy, samo wyzwolenia się człowieka od zła, czy wprost mówiąc, samo zbawienia się człowieka. Pozytywizm na co postawił? Na użyteczność. Wiedza ma przynosić pożytek, a ten pożytek ma mieć charakter materialny. Z pozytywizmem związał się scjentyzm, kult wiedzy przyrodniczej, co kulminowało w takiej bałamutnej tezie, że jedynie prawdziwa czy użyteczna wiedza pochodzi z poznania przyrodniczego. Fizyka, chemia, biologia i tak dalej. To jest wiedza par excellence, bo tę wiedzę możemy wykorzystać w naszym działaniu i ta wiedza ułatwia nam życie. I trzeci przejaw tego wspomnianego przeze mnie modernizmu to utopizm, czyli zamysł zbudowania doskonałego państwa, które nada formę człowiekowi i wyzwoli go ostatecznie ze zła. Proszę zobaczyć, że w tej perspektywie poznanie humanistyczne, czyli takie nauki jak historia, nauki filologiczne czy znawstwa, schodzą na dalszy plan. Ba, one nawet nie są godne miana nauki. Jak powiedział złośliwie jeden z twórców pozytywizmu, niemiecki myśliciel Richard Carnap, humanistyka to fragment życiorysu humanisty. To znaczy, to są moje jakieś prywatne, osobiste dywagacje na temat świata, człowieka, na temat kultury, ludzkiej działalności, sensu ludzkiego życia. Ani mądrzejszy, ani bogatszy, ani zdrowszy od tego nie jestem, no ale dla zabicia czasu ludzie się tym zajmują. Niech się zajmują. Prawda? I no, to był potężny cios w humanistykę, nawet przyczynił się do pewnej dezorientacji. I ta dezorientacja, myślę, trwa do dnia dzisiejszego. I drugie uderzenie, proszę ojca, to jest ideologizacja, wspomniana ideologizacja. Jak do tego doszło? Otóż modernizm zrealizował się w trzech wizjach, w kilku socjalizmach. Komunizmie, faszyzmie, nazizmie. I co się stało? Systemy te nagle odkryły, że humanistyka jest im potrzebna. Jako co? Jako narzędzie propagandy. Jako to miejsce, w którym te wizje zawarte w tych socjalizmach są jedynie słuszne, jak socjaliści podkreślają. I w związku z tym nastąpiło zniewolenie humanistyki, bo ona przestała być nauką. A stała się czym? No stała się ancilla ideologii, nie służką ideologii. I to się położyło ogromnym cieniem na humanistyce. Miano do niej pretensje, że dała się zniewolić. Bo to prawda, proszę ojca, no spytajmy, jaką wartość poznawczą ma większość dokonań humanistyki polskiej z czasów marksizmu? Historię weźmy. Jedno wielkie kłamstwo. Weźmy nauki filologiczne czy nauki o sztuce i ten. No, jeśli ktoś się potrafił obronić, to się obronił, ale pozostał na marginesie. Prawda? Jaką ma dziś? Żadną. To jest tylko dokument tego, w jaki sposób humanistyka została zniewolona środkami politycznymi, bo to były rzecz jasna środki politycznego przymusu, jak pamiętamy. Natomiast na dzień dzisiejszy jak to jest? No króluje postmodernizm, dla którego wszystko jest grą językową. Wszystko jest zabawą, wszystko jest jakimś takim dla zabicia czasu.
Odbierzmy telefon, bardzo prosimy. Halo, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Warszawy. Dziękuję za niezwykle interesujący dzisiejszy temat. Chciałbym rozpocząć swoją wypowiedź od, mi się wydaje, nadrzędnego tutaj tematu, o czym rozmawiamy w tej chwili, to znaczy się od metafizyki realistycznej, która przede wszystkim rozpoznaje rzeczywistość, mówi o istocie i istnieniu, czyli istnienie, czyli odpowiada na pytanie, czy rzeczywiście coś istnieje naprawdę, a nie jest tylko naszym jakimś takim wymysłem, co nam się wydaje, tylko że istnieje. Istota czym coś jest, czyli że konkretną osobą, konkretnym człowiekiem, przede wszystkim konkretnym bytem realnym, konkretnym zwierzęciem, rośliną, czyli coś, co istnieje, ma formę, materię, powiedzmy akt, możność, co rzeczywiście jest. Także to jest tutaj z Arystotelesa, święty Tomasz tutaj właśnie bardzo podkreślał to istnieje. Istnienie, czyli to, co rzeczywiście istnieje. I to jest, mi się wydaje, takie bardzo, bardzo nadrzędne, ta metafizyka. A tutaj właśnie nauki szczegółowe, te kolary, kultura, czyli to, co poznaje piękno, przede wszystkim prawda, czyli poznanie, dobro, czyli etyka, moralność, techne, sztuka, no i religia, która to zwieńcza, to są już, powiedzmy, kontynuacje szczególne, niezwykle ważne, ale metafizyka tutaj jest najważniejsza.
Więc jak rozumiem, panie Jacku, wchodzimy też na ten obszar filozofia, a humanistyka, może...
Tak, słusznie.
I tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć to, co pan profesor mówił na temat tych socjalizmów. Do jakichś absurdów można to doprowadzić, chociaż jeden z nacjonalizmów zwany narodowym socjalizmem stworzony w Niemczech, no stwarzał się typ takiego typowo idealnego człowieka, który mówił, że ten ideał to ma być ktoś, kto jest blondynem jak Hitler, jak wiemy ciemnowłosy Hitler, być szczupły, szczuplutki jak Goering, grubas, być tak sprawny fizycznie jak Goebbels, kulawy pokręcone zupełnie i do tego mieć typowo nazwisko aryjskie jak twórca hitleryzmu Rosenberg. Także tu się dać te absurdy oderwane od prawdziwej rzeczywistości. Podobno w komunizmie, w bolszewizmie, powiedzmy, które wytworzyła cywilizacja żydowska, masoneria, tutaj widać no też te absurdy, tej raj na ziemi, powiedzmy, że chłop nie pasował do tego, no to powiedzmy w 1933 roku, w roku największych urodzajów w historii, doprowadzono do sztucznego głodu, w wyniku którego ponad 12 milionów ludzi w jednym roku umarło z głodu.
Panie Jacku, tutaj postawimy kropeczkę.
Tak, jeszcze raz dziękuję za ten bardzo ważny temat, za wspaniałych tutaj naszych gości. Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie, panie profesorze, pani doktor.
No więc słusznie zwrócił pan uwagę na rolę filozofii w kulturze, a w związku z tym na pytanie, które należy postawić, jak się mają nauki humanistyczne, czy w ogóle ideał humanitas do samej filozofii i jej kluczowej roli w kulturze. To jest pierwszy problem, który tylko tu możemy zasygnalizować. I drugi problem dotyczy miejsca humaniorów, czy nauk humanistycznych w systemie nauk. Po prostu gdzie humanistyka, jakie jest jej miejsce w poznaniu naukowym, bo o to nam chodzi.
Ja jeszcze może uzupełnię odnośnie tej filozofii i humanistyki. Tutaj też pan profesor wyjaśnił metodę nauk humanistycznych i zaznaczył, że ostatnim etapem tej metody jest ocena. Prawda? I to warto podkreślić właśnie, żeby to nie umknęło, ponieważ bardzo często dzisiaj humaniści poprzestają na przykład na opisie tylko, czy nawet dotarciu do przyczyn, ale już abstrahują od oceny, wstrzymują się od oceny faktów kulturowych, tego, czym się zajmują. Prawda? To jest bardzo ważne. I myślę, że w tym miejscu, kiedy dochodzi do oceny faktów kulturowych, jest miejsce na filozofię właśnie. Dlaczego nie oceniają? Dlaczego się wstrzymują od ocen? Bo nie wiedzą, jakie kryterium tutaj przyjąć, prawda? I to kryterium właśnie można zaczerpnąć, trzeba nawet zaczerpnąć od filozofii, prawda? Tym kryterium, które rozstrzyga, jaki fakt jest kulturowy, a jaki kulturotwórczy, jest właśnie osoba, prawda? Osoba. Jeżeli człowiek tworzy fakty kulturowe, to one, żeby były kulturotwórcze, żeby wzbogacały realnie człowieka, powinny być zgodne z prawdziwą wizją człowieka rzeczywistości. I właśnie takiego kryterium dostarcza filozofia, filozofia realistyczna. I teraz, jeżeli ktoś nie zna tej filozofii, no to nie umie oceniać, nie umie się wypowiadać na temat tego, czym się zajmuje, krytycznie podchodzić do pewnych zjawisk kulturowych.
Ale też pani doktor, czy nie umie, czy z założenia
może
po prostu
nie chce
dokonać tej oceny?
Może świadomie nie chce. Rzeczywiście, może jest to niewygodne, może nie wpisuje się w jakieś trendy kulturowe, prawda, czy w trendy jakieś filozoficzne, modne. Także tutaj wiele, myślę, wiele humanistów ma z tym problem. Właśnie dystansują się od oceny, a jeżeli nie umieją oceniać, to nie rozumieją, prawda, bo jeżeli ja umiem ocenić coś według jakiegoś obiektywnego kryterium, to znaczy, że rozumiem, prawda? Jeżeli nie oceniam, to ja tak naprawdę do końca nie rozumiem, prawda, tej kultury.
Bo jeśli też brak oceny, to następuje równocześnie relatywizacja.
Relatywizm, tak. Względność wchodzi. No, ja mogę tutaj świadectwem osobistym służyć. Przed studiami filozoficznymi ukończyłem studia humanistyczne i jakie doświadczenie z tych studiów wyniosłem. Mianowicie nie rozumiałem, czym ja się właściwie przez te 5 lat żmudnych, dość żmudnych i trudnych studiów, bo to jest przecież przedmiot niezwykle złożony, przedmiot poznania humanistycznego, czym ja się zajmowałem. Po drugie, zauważyłem, że humaniści traktują, owszem, sięgają do filozofii, bo nie mogą nie sięgnąć. Bo przecież, jeśli się wyjaśnia powiedzmy decyzję historyczną osoby czy grupy osób, która zmienia bieg dziejów, to trzeba znaleźć uzasadnienia dla tej decyzji. Jeśli się wyjaśnia, no dajmy na to twórczość literacką kogoś, no trzeba sięgnąć do jego życiorysu, do tego, jak on pojmował świat, jak rozumiał człowieka. Więc humaniści traktują, jeśli sięgają do filozofii, to traktują ją humanistycznie. Czyli tak sięgają, ale bez świadomości tego, że wraz z zapożyczeniem się w jakimś nurcie filozoficznym, a tych nurtów, tych izmów, no, są całe korowody, szczególnie w czasach nowożytnych i współcześnie, suponują określoną wizję świata i człowieka. Nie zdając sobie sprawy, jeśli ktoś, tak jak kiedyś miałem okazję dyskutować, chce wyjaśnić Hamleta, a sięga do psychoanalizy Freuda i robi z Hamleta człowieka z kompleksem Edypa. No więc no to jest dorabianie gęby arcydziełu, to jest nieporozumienie. No, ktoś poważnie to robi, zyskuje stopnie naukowe, nagrody zbiera, jest sławny. Drugi w związku z tym, kolejny grzech, że humaniści, jak koleżanka wspomniała, często idą za modami. Dzisiaj jest moda na postmodernizm i z przykrością należy stwierdzić, że znaczna część polskich humanistów, nie tylko ich, nie obroniła się. Poszła za modą, no bo jeśli nie będzie modny, no to go nie będzie. To będzie out of date. A przecież no to jest w dalszym ciągu robienie, dorabianie humanistyki gęby. Być modnym nie znaczy być mądrym, najprościej rzecz ujmując.
Właśnie dzisiaj chociażby obfitość tych różnego rodzaju programów rozrywkowych, talk show i tak dalej, czy jakichś konkursów, prawda, gdzie można później coś osiągnąć, osiągnąć realnie albo w cudzysłowie. No i w zasadzie chodzi o to, żeby człowiek się pokazał, nieważne, mądrze, głupio, ważne, żeby gdzieś tam się wybił i zademonstrował, co potrafi. Taka technicyzacja w zasadzie człowieka.
Tak, no kultura jako taka celebryzacja następuje i spłaszczenie kultury, zredukowanie właśnie do takiego poziomu zabawy, takiej wielkiej piaskownicy no ale to już to jest inna sprawa, bo to powiedzmy już dotyczy mediów i całej ideologii związanej z tym, więc w to nie wchodźmy, bo chodzi nam w tej rozmowie o uwrażliwienie słuchaczy na to, że humanistyka jest i ona musi być, bo ona odgrywa kluczową rolę, po prostu budzi w nas nasze człowieczeństwo.
Wiem, że pani doktor zajmuje się także edukacją amerykańską. Rozmawialiśmy przez chwilę na ten temat przed programem, więc no, doszliśmy też do wniosku, że jest jakiś kryzys tej edukacji amerykańskiej, więc może skupmy się przez chwilę na tym, pani doktor. Jakie są przyczyny tego kryzysu? No i jak to się przekłada na Europę? No bo te powiązania transatlantyckie jednak zwykle są.
Tak. Pomimo, iż to tak daleko, prawda, a jednak ciągle tutaj coś napływa do nas, różne trendy napływają i to niestety, jeżeli chodzi o różne trendy amerykańskie, to te gorsze, prawda. Wszystko, co tam jakiś jest naznaczone jakimś błędem, niezrozumieniem, to tutaj również do nas, do Europy dochodzi. Ja zajmowałam się edukacją amerykańską na poziomie wyższym, czyli na poziomie uniwersyteckim. I tam rzeczywiście można wskazać na takie bardzo widoczne, wyraźne źródła. I tak jak już wcześniej wspomniałam, te źródła mogą być filozoficzne, są filozoficzne, mogą być kulturowe, mogą być obyczajowe, ale z takich, które gdzieś tam u nas w Europie również zauważamy, to chociażby takie, że na przykład następuje, jeżeli chodzi o wydziały uniwersyteckie, autonomizacja wydziałów, prawda, uniwersyteckich. Taki klasyczny ideał uniwersytetu to współpraca, integracja pomiędzy różnymi wydziałami. Natomiast dzisiaj i w Ameryce, i u nas również można zauważyć taką izolację poszczególnych wydziałów uniwersyteckich. Każdy pracuje na siebie, prawda? Natomiast przecież do tej integralnej koncepcji wychowania, integralnej wizji osoby potrzebne są wszystkie działy uniwersytetu, prawda? I teologia, i filozofia, i nauki humanistyczne, nauki społeczne, właśnie pomiędzy którymi powinna być współpraca. Również, no, chociażby w sferze obyczajowości też jest to bardzo silnie zauważalne, w sferze obyczajowości studentów nawet, prawda, pewien taki konformizm, taki właśnie relatywizm. Też teoretycy nauczania w Ameryce zauważają, że student amerykański przychodzi na uniwersytet już z takim przeświadczeniem, że nie ma jednej prawdy, obiektywnej. Jest wiele prawd, każdy ma prawo do swojej prawdy, prawda? To jest też związane z tym, że oni wychowywani są w takim kontekście wielokulturowym, prawda? I tutaj oni z siłą rzeczy gdzieś tam przyjmują ten relatywizm. Wmawia im się, że wszystkie kultury są równe, prawda? Wszystkie są równosilne i ten relatywizm jest bardzo silnie zauważalny. No co jeszcze? Też zerwanie takich relacji międzyludzkich, bardzo taki szeroko posunięty indywidualizm właśnie też na uniwersytetach amerykańskich zauważalny. Umasowienie kształcenia też bardzo silne, prawda? Chociaż my wiemy, że ilość nie przekłada się na jakość, to wręcz przeciwnie. Także to też utrudnia na przykład związki profesora ze studentem. Nie ma takiego indywidualnego kontaktu, wtedy nauczyciel nie może prowadzić takiego studenta. Także tutaj to. No na przykład również taki konformizm, indywidualizm silny i takie brak perspektyw na przyszłość, prawda? Nawet też odnajduje się takie trendy tutaj, czy wiele zarzucić można rodzicom również, bo to też jest ważne, prawda? Że rodzice szukają dla swoich dzieci takich wydziałów, takich ośrodków, które zapewnią im sukces, po prostu karierę. Więc tutaj też student nie jest gdzieś kierowany przez rodzica w stronę szukania jakichś autorytetów, prawda? Nie szuka na przykład wydziału czy kierunku studiów pod kątem profesora, mistrza, tylko właśnie pod kątem później ewentualnej kariery czy zdobycia dobrej pracy. Także w ogóle te związki pomiędzy rodzicami a dziećmi się bardzo poluźniły, jest, prawda, odejście od tego klasycznego modelu rodziny. Studenci bardzo daleko mieszkają od swoich domów, miejsc zamieszkania. Także tutaj rodzice bardzo niewielki wpływ mają na studentów. Także tutaj takie rzeczy na pewno są zauważalne również i w Europie jak najbardziej. Także tutaj to wszystko, ten negatywny cały dorobek również płynie do Europy i myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę i jakoś starać się temu przeciwdziałać.
I również do Polski. Mm-hmm. Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo? Słuchamy. Zdaje się, że już ktoś się zniecierpliwił. Zatem może Powiedzmy, i tutaj pytanie również do pani doktor, bo pani jest kierownikiem Instytutu Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Przed chwilą pani doktor wymieniła jakby te cechy charakterystyczne edukacji amerykańskiej i ewentualnie to, co do nas właśnie stamtąd przychodzi. A na co stawia Instytut Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej?
Więc tutaj w Instytucie Kulturoznawstwa cechą charakterystyczną, bo tak jak wiemy, kulturoznawstwa są różne, prawda? Studenci na to najlepiej wiedzą. Kulturoznawstwo jest teraz na bardzo wielu uczelniach, na wielu uniwersytetach i te kulturoznawstwa niezwykle różnią się od siebie. I to też myślę, że ma duży wpływ na to, po pierwsze, co stoi u podstaw nauczania kulturoznawstwa, wiedzy o kulturze, a po drugie też, na jakim wydziale jest nauczane kulturoznawstwo. Bo może być na wydziale teologii, na wydziale filozofii, prawda? Także to też daje mu jakieś podstawy. Tutaj my na naszym kulturoznawstwie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej kładziemy nacisk na filozofię realistyczną, prawda? I najpierw na wyjaśnienie studentom, czym jest kultura, po co jest kultura, jaki jest cel kultury i dopiero później oni zyskują wiedzę na temat różnych przejawów kultur, prawda? Różnych kultur, różnych wytworów kulturowych, ale mając już to zaplecze filozoficzne, mogą, mam nadzieję, rozumieją i mogą właśnie oceniać prawidłowo, prawda? Odróżniać te fakty kulturowe od kulturotwórczych. Także tutaj myślę, że ta podbudowa filozoficzna, taka bardzo silna filozofii realistycznej, jest cechą charakterystyczną tutaj kulturoznawstwa u nas.
A jakie są wyzwania dzisiaj przed humanistyką, gdybyśmy też mieli, bo mówiliśmy o zagrożeniach, to jakie wyzwania, jakie antidotum, powiedzmy, na te zagrożenia moglibyśmy wymienić?
No, wszystko jest w rękach partii, które rządzą i decydują o wszystkim, bo przecież to jest system partyjny. Więc partia jest podmiotem polityki, nie obywatele, ale partia i partia decyduje, desygnuje na urzędy własnych ludzi i ci wydają takie czy inne zarządzenia, kierując. A dodam, że jesteśmy w ramach tej tak zwanej Unii Europejskiej. No i Unia Europejska jest w ręku socjalistów. A jeśli ktoś jest socjalistą, no to musi być z konieczności materialistą i naturalistą, więc dla niego będzie się przede wszystkim liczyła technika i ekonomia. Nauki przyrodnicze, technika, ekonomia. Na tym będzie chciał budować to, co nazywamy Europą w jej ideowym sensie. A pamiętajmy, ideowy sens Europy to jest humanitas. To nie jest kultura materialna, tylko właśnie kultura humanistyczna. Więc można powiedzieć, no w tej chwili jesteśmy z konieczności udziałowcami, czy chcemy tego, czy nie, pewnego projektu ideologicznego, bo to jest ideologia, który jest realizowany i w Europie, i w Polsce, a także jest globalizowany. Więc w jakiś sposób chce się ten model ideologiczny, chodzi o liberalną wizję świata i człowieka, narzucić całemu światu. I no, w tej sytuacji z tego, co ja, z orientacji, jaką posiadam w dziedzinie humanistyki, no trzeba wszelkimi sposobami bronić się przed tym głupstwem, bo powtarzam to z całą odpowiedzialnością, że jest to głupstwo, które, jeśli będzie z takim uporem realizowane, doprowadzi do katastrofy. Czyli, tak jak mówiłem, cofniemy się do czasów barbarzyńskich.
Uniwersytet to jest ta szczególna wspólnota mistrzów i uczniów. No i pewnie no, młode pokolenie, studenci również Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ścierają się z tymi zagrożeniami, prawda? No i gdyby państwo jako mistrzowie mieli udzielić kilku wskazówek, kilku rad tym młodym ludziom, którzy no, gdzieś no muszą się odnajdywać, tak, we współczesnym świecie, a równocześnie chcą być wyprostowanymi. Jakie byłyby to rady, jakie wskazówki mistrzów do uczniów?
No przede wszystkim myślę, że tutaj nie można zapominać o korzeniach, z których się pochodzi, prawda, o własnej tożsamości. Więc tutaj, jeżeli chce się brać udział w dyskusjach, w jakichś debatach, takich na forum, czy to międzynarodowym, czy gdzieś w jakichś węższych gremiach młodzieżowych, to trzeba wiedzieć najpierw, jaka jest moja tożsamość, skąd ja pochodzę, prawda, to skąd czerpać wiedzę na ten temat. No przede wszystkim chociażby z arcydzieł, prawda, z dzieł wielkich mistrzów, czy to z literatury, z dziedziny literatury, czy z dziedziny filozofii, czy chociażby z wielkich takich autorytetów historycznych, prawda? Nasza kultura, nasza historia dostarcza nam niezliczoną ilość takich autorytetów i tutaj do tego trzeba wracać, to trzeba poznawać i dopiero wtedy można wejść w dyskusję z innymi kulturami, z innymi trendami, z innymi modami, jeżeli się wie, skąd się pochodzi, prawda, jaka jest moja tożsamość, a my naprawdę mamy ogromne bogactwo, tylko to trzeba rozpoznać, trzeba do tego wrócić, prawda, jeżeli się nie czytało na przykład jakichś wielkich dzieł, czy to Quo Vadis, czy trylogia, prawda, czy nie zna się jakichś kluczowych postaci z dziedziny historii, czy kultury, filozofii, to trzeba do tego wrócić po prostu. I tutaj myślę, że też takie studia kulturoznawcze dają do tego okazję, prawda, bo tu studenci poznają swoją kulturę, swoje dziedzictwo i mają okazję dzielić się z tymi wiadomościami, tą wiedzą w różnych dyskusjach właśnie ze swoimi rówieśnikami.
Mhm. Czy pan profesor
no,
też...
No, dodam tylko, że należy wiedzieć, że kultura narodziła się w Europie. I z Europy, powiedzmy, rozpowszechnia się tak, zaczyna opanowywać świat, bo wpierw to było Mare Internum, wokół basenu Morza Śródziemnego, później się to przesunęło, mówimy o Europie północno-zachodniej, a teraz się mówi o kulturze euroatlantyckiej, czyli ogarnia się to wszystko, co Europejczyk podbił i w jakiś sposób skolonizował, europeizuje, czy to mu się udaje, czy nie, no jakoś tę kulturę europejską rozpowszechnia. Więc ona się narodziła tylko w Europie. Jeśli upadnie Europa, to upadnie kultura na całym świecie. Dlaczego? Bo tylko w Europie kultura zyskała samą świadomość siebie. Tylko w Europie dzięki filozofii kultura dopracowała się kryteriów dorzeczności i racjonalności bytowania w świecie. Należy się kierować rzeczywistością i dyskurs musi spełnić cały szereg ważnych warunków. To nie jest ekspresja mojej osobowości czy mojego widzimisię. To nie jest jakieś takie multikulti, jak to dzisiaj się lansuje, od czego zresztą już próbuje się odchodzić, ale jest za późno i zobaczymy, co będzie. Pani kanclerz Niemiec na zjeździe młodzieżówki niemieckiej oficjalnie oświadczyła, że ideologia multikulturalizmu, czyli ideologia utrzymująca, że kultury, wszelkie istniejące kultury są sobie równosilne. Oczywiście kulturę się rozumie jako rozrywkę, sztukę, rozrywkę i sport. Zredukowano kulturę do tego, że są równo, no, że niestety w Niemczech porażkę ponosi ta ideologia. Nie da się w ten sposób podejść. Jednak kulturą przez duszę K jest kultura Europy i ona jest wiodąca. A inni, co naśladują inne cywilizacje z Europy? No wzięły technikę, matematykę, logikę, technikę, ekonomię. To naśladują i tkwią w mitach. Na tym polega różnica między Europą a resztą świata, że Europa jest samoświadoma siebie, a reszta tkwi w mitach.
To może jeszcze chwilę damy studentom. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to jest jeszcze okazja, ale ja mam też pytanie odnośnie praktyk, ponieważ kulturoznawstwo, no to raz ta wiedza, o której przed chwilą mówiliśmy, ale z drugiej strony możliwość obcowania w ośrodkach kultury, spotykania się z tą kulturą, obcowania z nią. Czy ktoś z was mógłby opowiedzieć, w kilku słowach o praktykach, które już ma za sobą.
Ja miałem taką możliwość w tym roku uczestniczyć w praktykach w ośrodku Chopinowskim w Szafarni. I właśnie tam wraz z kolegami, koleżankami z kulturoznawstwa występowałem w roli konferansjera, prowadząc przesłuchanie konkursowe 20. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży. I ten czas na praktykach właśnie wspominam bardzo tak sympatycznie, przyjaźnie. Bardzo dużo się tam nauczyłem. Poznałem bardzo wielu ciekawych ludzi. Bardzo wybitnych pianistów, nie tylko tutaj z naszej ojczyzny, ale również spoza jej granic. Ale również poznałem młodych ludzi, dzieci i młodzież, którzy właśnie grają na instrumentach i cieszą się tym swoim talentem. Pokazali, jak potrafią rozwijać ten talent poprzez właśnie obcowanie z muzyką Chopina czy innych wirtuozów fortepianu. Dlatego chciałbym tu wszystkim polecić właśnie młodym ludziom, którzy teraz po maturze szukają swojego miejsca, szukają jakie studia wybrać, gdzie dalej i żeby jak najbardziej wybrali kulturoznawstwo, dlatego że na kulturoznawstwie naprawdę dużo się dzieje i nie tylko ze względu na te ciekawe praktyki, ale przede wszystkim na tą samą możliwość obcowania z tą kulturą.
No też z tym wszystkim, pogłębiania tego wszystkiego, o czym tutaj Państwo wykładowcy mówili. Panie Radku, wiem, że Pan jutro ma egzamin dyplomowy, więc jak się Pan czuje? Bo Pan już kończy trzeci rok.
Tak, jak najbardziej kończę trzeci rok. Jutro mam egzamin dyplomowy. Tu właśnie jest Pani doktor, która jest promotorem i Pan profesor, który jest recenzentem.
Ciężko pracowaliśmy.
I jaki temat pracy?
Koncepcja religii świętego Tomasza z Akwinu na podstawie dzieł Etienne'a Gilsona.
No więc życzymy w takim razie powodzenia i dobrego egzaminu owocnego, żeby można było zebrać owoce tej trzyletniej pracy. Egzaminy to jest święto chyba, prawda? I profesorów, i studenta. I zebranie po prostu owoców tej wieloletniej pracy. Dziękuję Państwu za udział w tej części naszego spotkania w Telewizji Trwam. Dziękuję także naszym telewidzom. Zapraszam o 21.40 do Radia Maryja. Naszymi gośćmi będą również pan profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś, kierownik Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca i członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pani doktor Imelda Chłodna, adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury KUL, a także wykładowca i kierownik Instytutu Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Będą także studenci, może już nie w takiej liczbie, bo nie ma w studio radiowym tylu miejsc, ale na pewno reprezentacja silna i mocna. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.